Tu Radio Kraków Kultura.
Radio Kraków Kultura na co dzień, czyli poranny program w Radio Kraków Kultura. W nim pierwsi goście są z nami przedstawiciele Muzeum Lotnictwa Polskiego. Dyrektor Tomasz Kosecki, dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
I zastępca dyrektora Tomasz Krzaczyński, dzień dobry. Muzeum Lotnictwa Polskiego wybuduje nowy hangar. Jakie możliwości wystawiennicze da ta inwestycja nazywana już heksagonem, panie dyrektorze? Tomasz Kosecki.
Tak, no to jest wyjątkowa okazja do tego, żeby zaprezentować w muzeum to, czego jeszcze do tej pory nie udało się zrobić, czyli lotnictwa cywilnego z uwzględnieniem na sukcesy polskich pilotów. Czyli ekspozycja ma pokazać nasze osiągnięcia w dziedzinie sportów lotniczych i szeroko rozumianego lotnictwa cywilnego, czyli lotnictwo sanitarne, agrolotnictwo, czy też lotnictwo komunikacyjne.
Czy trafią tam takie eksponaty, których do tej pory miłośnicy lotnictwa nie oglądali? Tomasz Krzaczyński.
Na pewno jesteśmy po konserwacji kilku ważnych statków powietrznych. Mam na myśli prząśniczkę, mam na myśli szybowiec Salamander. Wydaje mi się, że tam powinny te obiekty się znaleźć.
Czyli te dotychczasowe możliwości są niewspółmierne do tego, czym dysponuje Muzeum Lotnictwa Polskiego. To znaczy tę opowieść można snuć i pokazywać co chwilę nowe, nie do końca zapoznane, że tak powiem, obiekty, panie dyrektorze.
Tak, oczywiście. No, trzeba sobie zdać sprawę z tego, że to jest w zasadzie pierwszy hangar, który zostanie odbudowany w ramach tego, co na lotnisku w Rakowicach już kiedyś było. Bo ten hangar, który my odbudowujemy, to w tym miejscu był kiedyś hangar drugiego pułku lotniczego, zniszczony w 1945 roku. I to jest w zasadzie pierwsze. Do tej pory czegoś takiego nie robiliśmy w muzeum. No i sama ekspozycja, która tam się znajdzie, też jest bardzo interesująca, bo też w zasadzie znaczna część eksponatów teraz nie może być pokazana zwiedzającym z tego względu, że brakuje nam miejsca. I to w zasadzie jest ta ekspozycja, ten hangar potrzebny jest nam jak tlen do życia, żeby można było pokazać, edukować młode pokolenie, a myślę, że nie tylko, bo może starsi pamiętają jeszcze, ale nie wszyscy mają świadomość, jakie osiągnięcia mają polscy sportowcy. I przykładem tego jest ta właśnie 90. rocznica zwycięstwa Żwirki i Wigury, którą w tym roku będziemy szczególnie obchodzić w trakcie Święta Lotnictwa.
To zaraz porozmawiamy o tych obchodach Święta Lotnictwa. Zatrzymajmy się przy tym nowym obiekcie nazywanym heksagonem. No ale właśnie tutaj, żeby wszystko wyjaśnić, ten nowy hangar będzie bardzo podobny albo identyczny jak ten istniejący. Natomiast heksagon to jest koncepcja całego lotniska. Tomasz Krzaczyński.
Istotnie, rzeczywiście od lat 1923 myślano nad koncepcją lotniska idealnego o kształcie koła lub wielokąta, stąd nazwa heksagon. Oczywiście udało się zrealizować w okresie II Rzeczypospolitej budowę zachodniej grupy hangarowej i południowej. Dzięki temu mamy kontekst historyczny. Chcemy też przywołać doskonałe konstrukcje i dzieła inżynierów polskich, choćby nawet Bronisława Kowalskiego, Górnośląskie Towarzystwo Przemysłowe, czy też kierownika budowy Izidora Stelle-Sawickiego. To jest dzieło geniuszu i pracowitości polskich inżynierów i budowniczych. O tym trzeba mówić po to, żeby dać wzór dla młodych architektów, dla młodych inżynierów, jak można w sposób przebojowy budować architekturę w służbie państwu, w służbie wojsku.
Tutaj jeszcze do tego bym też dodał, bo to właśnie warto w tym momencie wspomnieć, że te hangary przedwojenne to były takim ewenementem. To były największe budowle w Europie tego typu. Polscy konstruktorzy zainspirowani troszeczkę tym, co gdzieś tam zobaczyli, jakimiś trendami rozwojowymi, postanowili zbudować duże obiekty. I te hangary, tak jak tutaj Tomasz powiedział, są wyjątkowe. To trzeba się tym też pochwalić, mieć świadomość, że to, co udało się postawić w latach 30., to naprawdę było osiągnięcie na skalę europejską. Coś, co było, jak powiem, takim impulsem też dla innych, którzy później jak gdyby od nas podchwycili ten pomysł.
Ten nowy hangar będzie odbudową hangaru zbombardowanego podczas II wojny światowej przez Niemców, Tomasz Krzaczyński.
Będzie rekompozycją.
Rekompozycją.
Niedosłowną odbudową, oczywiście z wykorzystaniem nowoczesnych materiałów, nowoczesnych technologii. Niemniej jednak jest to nawiązanie do bryły hangaru historycznego. Mało tego, mamy tam relikty w postaci zachodniej ściany hangarowej, w postaci innych elementów infrastruktury, płyt przedhangarowych, płyty głównej. Zatem jest też kontekst historyczny. Poza tym jest to krajobraz kulturowy. Warto o niego zadbać i przypomnieć mieszkańcom Krakowa i gościom miasta, którzy tam przebywają, w jakim miejscu historycznym są w danej chwili.
A wyjaśnijmy jeszcze istotę lotniska idealnego. Padła tutaj taka nazwa. Tomasz Kosecki.
No tak, lotnisko idealne najlepiej byłoby takie, które by dawało możliwość lądowania i startowania pod wiatr. No chodzi o to, żeby prędkość startu i prędkość lądowania ta względem ziemi była jak najmniejsza. Dzisiaj te lotniska z różnych względów nie mogą spełniać akurat tego warunku, żeby dało się lądować, bo byłby też duży chaos trochę w całej procedurze lądowania. To są podzielone na pasy. One są tam, czasem się krzyżują, zmieniają kontrolerzy kierunki tych startów, ale kiedyś nie było to tak zorganizowane. No i starano się zawsze lądować pod wiatr. Tym wyróżnikiem był taki rękaw lotniczy, który wskazywał kierunek wiatru. No i tym się pilot kierował, podchodząc do lądowania, żeby utrzymać się w osi wiatru, czy wykonując startu. No i stąd taki kształt tego heksagonu, że w zasadzie mamy całą różę wiatrów, możemy zawsze się ustawić pod wiatr, co teraz jest niemożliwe.
Tak było projektowane lotnisko właśnie w Czyżynach, obecnych Czyżynach. Tomasz Krzaczyński.
Jak najbardziej. Z ciekawostek, na hangarze numer 1 autorstwa profesora Obmińskiego zamontowano wieżę, zamontowano maszt zwany Małą Wieżą Eiffla w Krakowie, który miał też funkcje związane z nawigacją. Taka ciekawostka oczywiście nie będzie teraz odtworzona, bo mówimy o zupełnie innym hangarze. Niemniej jednak było to miejsce nacechowane też taką nowoczesną technologią, jak na owe czasy w latach 20-30.
Wróćmy do tego nowego hangaru, a w zasadzie do powierzchni ekspozycyjnej. Tam będą zbiory związane z lotnictwem cywilnym. Jaką nową historię miłośnicy lotnictwa, nie tylko miłośnicy lotnictwa, krakowianie w ogóle, małopolanie otrzymają? Tomasz Kosecki.
Tak, mamy przygotowaną koncepcję tej wystawy. Tak jak już powiedziałem, to lotnictwo jest cywilne, ale chcemy pokazać sukcesy polskich sportowców lotniczych. Głównie to właśnie będzie ukierunkowane na to, żeby pokazać sprzęt, na którym polscy piloci latali, zdobywali medale, tytuły mistrzowskie. I tą część właśnie tego lotnictwa cywilnego, z którego, powiedzmy, dopiero wyrasta lotnictwo wojskowe. Czyli może każdy pilot zaczyna najpierw w tej części, jak powiedział, aeroklubowej, czy klubowej, czy jakichś szkół lotniczych i później dopiero rozwija swoją karierę, albo ją kontynuuje już stricte w sportach lotniczych. I to mają być konstrukcje i szybowce, i samoloty turystyczne, i konstrukcje amatorskie, i sanitarne, i część może samolotów też rolniczych, których zresztą przecież produkowaliśmy dość sporo i są to polskie konstrukcje, więc chcemy pokazać tą część, pokazać społeczeństwu, że lotnictwo to nie tylko szybkie samoloty odrzutowe, wojskowe, nawiasem mówiąc, które dla nas są bardzo istotne, bardzo ważne, zwłaszcza jak dzisiaj obserwujemy to, co się dzieje w naszym sąsiedztwie i nie tylko, ale to jest też to lotnictwo podstawowe, tam, gdzie się uczymy latać, gdzie zdobywamy doświadczenie, które później możemy wykorzystywać już właśnie chociażby w tym lotnictwie wojskowym.
Ile obiektów zmieści się w tym nowym hangarze? Tomasz Krzaczyński.
Co najmniej 38, jeżeli nie więcej. Jeżeli chodzi o wymiary tego nowego budynku, to powierzchnia jest dość znaczna, ponad 2600 metrów kwadratowych na parterze, do tego antresola ponad 650 metrów kwadratowych. Także będzie tam miejsce nie tylko na statki powietrzne, na szybowce, samoloty, ale również na gabloty, również na zdjęcia, na dokumentację techniczną i na rzeczy bardzo interesujące dla najmłodszych, dla młodego pokolenia. To są symulatory lotów, lotów szybowcem, czy też lotów lotnią. To będzie atrakcja, która sprawi, że muzeum nie tylko jest miejscem, gdzie mówią wieki poprzez eksponat i usta przewodnika, ale to jest miejsce, gdzie mówi teraźniejszość, czyli odpowiada się na potrzeby młodych ludzi po to, żeby ich kształcić i kształtować. Kształcić, jeżeli chodzi o umiejętności lotu, a kształtować, jeżeli chodzi o postawę patriotyczną, o postawę nowoczesnego człowieka we współczesnym świecie.
Czyli tych funkcji będzie zdecydowanie więcej niż tylko wystawienicze, Tomasz
Kosecki. Tak, tak. Ja tu jeszcze dodam, bo to trzeba powiedzieć, że będzie też część poświęcona modelarstwu. Modelarstwo jest ważną dziedziną w ogóle tego całego etapu procesu kształcenia lotniczego. Od tego wszyscy zaczynają i każdy w zasadzie gdzieś będąc w młodym wieku coś tam sobie kleił, budował. Więc też będzie ekspozycja specjalnie dostosowana do tych potrzeb, do pokazania właśnie i osiągnięć, i tych konstrukcji modeli. No zresztą nie wszystkie samoloty mamy w oryginale, więc takie modele duże będą też uzupełnieniem całej naszej ekspozycji. A to, co dyrektor wspomniał jeszcze odnośnie tych symulatorów, to naprawdę będą, to nie będą zabawki. Chcemy zrobić coś, co będzie naprawdę odzwierciedlało parametry możliwości lotu. I oczywiście to będzie jako dodatkowa, bym tak powiedział, atrakcja wymagająca już jakiegoś przygotowania, zanim ktoś do tego wsiądzie, bo no chcemy, żeby to było coś profesjonalnego, a nie tylko zabawka.
No to powiedzmy, na jakim etapie jesteśmy, bo tutaj przed nami leżą już projekty tego nowego hangaru. Tomasz Kaczyński?
Na bardzo dobrym etapie, dlatego że Muzeum Lotnictwa osiągnęło gotowość realizacyjną. Uzyskaliśmy też dzięki województwu małopolskiemu, dzięki zarządowi województwa małopolskiego, środki finansowe z budżetu państwa, z Rządowego Funduszu Polski Ład, z programu inwestycji strategicznych. To jest kwota niebagatelna, ponad 22 miliony złotych. Do tego, jeżeli dodamy wkład własny z budżetu województwa małopolskiego w kwocie ponad 3 miliony złotych, to mamy kapitał, mamy atut. Mało tego, województwo dysponuje terenem, jest gotowa dokumentacja projektowa, jest ważne pozwolenie na budowę, zatem no tylko działać. Niech przemówi teraźniejszość i zacznijmy to budować. Nasi przodkowie budowali 3 hangary w ciągu 4 lat. Myślę, że my przynajmniej jeden w ciągu 1,5 roku jesteśmy w stanie wybudować.
Czyli to nie jest rekonstrukcja, tylko powtórzmy to sformułowanie, to jest odtworzenie...
Rekompozycja.
Tak,
restytucja. To,
kiedy mogłyby Tomasz Kosecki i panie dyrektorze ruszyć te prace? I kiedy się zakończą?
To znaczy się, my już tak naprawdę cały proces rozpoczęliśmy w tym kierunku, żeby ten hangar powstał i to się dzieje. No jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to w przyszłym roku w zasadzie większość prac powinna być już zakończona. To przełom roku, powiedzmy 2023-2024, wszystko będzie zależało od sytuacji ogólnej, ale taki jest plan, żeby to w miarę szybko zrobić. Zresztą tak prawdę powiedziawszy, no konstrukcja nie jest jakaś super skomplikowana, no to jest hala, więc jeżeli nie będzie trudności materiałowych na rynku, wykonawca nie będzie miał z tym problemów, no to powinniśmy to szybko zbudować.
Pan dyrektor powiedział, wiele zależy od sytuacji ogólnej, ale jak tak obserwujemy problemy z przetargami, biorąc choćby pod uwagę inwestycje związane z igrzyskami europejskimi, no to duże problemy są z wyłonieniem zwycięzcy przetargów. Tomasz Kaczyński, to się może skomplikować z uwagi na inflację, wzrost cen materiałów budowlanych i tak dalej. Długo by wymieniać.
Ma pan rację, panie redaktorze. Niemniej jednak budżet został tak sformułowany, tak określony, żeby brał pod uwagę różnego rodzaju fluktuacje na rynku towarów, usług, na rynku robót budowlanych. Poza tym jesteśmy też w kooperacji z Urzędem Marszałkowskim, dokładnie z Biurem Inwestycji Strategicznych, i te połączone siły, nie tylko muzealne, nie tylko muzealników, ale też inspektorów, ludzi, którzy na co dzień zajmują się inwestycjami, są czymś, co obniża ryzyko niepowodzenia czy opóźnienia tego procesu.
To już tak na koniec pierwszej części naszego spotkania. To pytanie, które nieustannie pada, kiedy rozmawiamy o czyżynach. No to w pobliżu Kogiteon, który rośnie jak na drożdżach, Muzeum Lotnictwa Polskiego, Politechnika, która też planuje wielką rozbudowę, to ta część Krakowa zmienia się na naszych oczach. Także za sprawą Muzeum Lotnictwa Polskiego, panie dyrektorze Tomasz Kosecki.
No tak, to cieszy, że się zmienia, że powstają nowe inwestycje, które mają służyć mieszkańcom Małopolski i nie tylko, bo te inwestycje jednak mają taki charakter, bym powiedział, ogólnopolski, a może i nawet troszkę więcej. No i ta współpraca, trzeba powiedzieć, między naszymi instytucjami też się rozwija. My mamy bardzo dobre kontakty z Politechniką Krakowską, z władzami, z dyrekcją Kogiteonu i staramy się też na bieżąco w tych naszych kontaktach uwzględniać te nasze plany, projekty. No nie ukrywam, że może coś jeszcze z tego będzie więcej, ale to jest na razie sfera jakichś tam dyskusji, rozmów.
No jest jeszcze ogród doświadczeń, ale to oczywiście miejska instytucja, a tutaj dwie sąsiedzkie podlegające województwu małopolskiemu, czyli Kogiteon i Muzeum Lotnictwa Polskiego, na pewno już jakieś wspólne projekty są związane z funkcjonowaniem tych dwóch instytucji. Tomasz Krzeczyński.
Mało tego, jeszcze warto wspomnieć o jednej inwestycji. Mam tu na myśli Muzeum Techniki w Krakowie. Przecież oni teraz prowadzą pracę nad restytucją hangaru PLL LOT. Zatem ten heksagon nie jest tylko postulatem, ale on już ma realizację fizyczną. Co do współpracy z Kogiteonem, jest jak najbardziej przewidywana. Chodzi nawet o taką integralność terytorialną, o swobodny przepływ ludzi zwiedzających, o transport nawet kołowy, ale też o taką wymianę myśli, programów edukacyjnych, o normalne, zdrowe sąsiedztwo.
No tutaj też bym dodał, że no tak rysuje się nam, jak na to patrzymy, pewnego rodzaju taki, bym powiedział, no może nie tyle jak jakiś klaster technologiczny, ale właśnie coś w tym rozumieniu, żeby ten teren lotniska, które przecież zawsze było nośnikiem nowej techniki, nowej technologii, zachować. I tak się też trochę dzieje, bo no to, co mówimy, czy to Kogiteon, czy Politechnika Krakowska, przecież uczelnia techniczna, kształcąca inżynierów, czy powiedzmy te wszystkie firmy, które też tam działają, no w pewnym sensie jak gdyby się w to wszystko wpisują, więc dobrze byłoby to jednak brać pod uwagę, a potencjał jest duży, bo sam ten pas startowy to dla mnie jest coś, co jest niewykorzystane kompletnie. Pod każdym względem, czy to względy typowo jakichś badawczych działań, które mogą być uruchomione, testowanie różnych pojazdów, konfiguracji, czy sprawy dronowe, bo też tam takie się odbywają różne próby, czy tak jak chociażby ostatnio też były różne próby zderzeniowe robione na naszym terenie, to powinno mieć właśnie taki wymiar historyczny, ale powiązany z nowoczesnością, bo no, my budujemy na bazie czegoś i ta baza jest solidna, bo historia jest bardzo bogata i nie mamy się czego wstydzić. No powinniśmy tylko my dzisiaj tutaj tworzący tą rzeczywistość jak gdyby temu sprostać, czyli no, podziałać tak, żebyśmy byli, o tak powiem może górnolotnie, godni naszych poprzedników, którzy to lotnisko zbudowali.
Tomasz Kosecki i Tomasz Krzeczyński z Muzeum Lotnictwa Polskiego są gośćmi porannego programu Radia Kraków Kultura. Do tej rozmowy wrócimy po krótkiej przerwie.
Tu Radio Kraków Kultura.
W porannym programie Radia Kraków Kultura gościmy przedstawicieli Muzeum Lotnictwa Polskiego. Jest z nami dyrektor Tomasz Kosecki i wicedyrektor Tomasz Krzaczyński. Rozmawialiśmy przed momentem o tej nowej inwestycji, o nowych funkcjach, jakie przyniesie heksagon. Przełom 2023-2024 być może już zostanie udostępniony miłośnikom lotnictwa i nie tylko, ale to przyszłość, powiedzmy sobie, taka oddalona. Ta najbliższa to rzecz jasna obchody Święta Lotnictwa Polskiego, okazja wyjątkowa, bo mija właśnie 90 lat od zwycięstwa Żirki i Wigury w międzynarodowych zawodach samolotów turystycznych. Do dzisiaj to jest jedno z najważniejszych albo najważniejsze wydarzenie w historii polskiego lotnictwa. Dyrektor Kosecki.
Tak, oczywiście to jest najważniejsze, a chociażby z tego względu, że to było pierwsze. Zawsze jak coś jest pierwszego takiego spektakularnego, no to się to zapamiętuje, a wtedy to było naprawdę ogromne wydarzenie, bo przecież polski przemysł lotniczy się dopiero rozwijał i tak ogromny sukces w tak doborowej stawce wszystkich liczących się krajów europejskich, no to było no niesamowite osiągnięcie. Ja to czasami tak próbuję porównywać, jakbyśmy to dzisiaj mogli gdzieś umieścić w naszej przestrzeni, no to pewnie bym to porównał do zdobycia tytułu mistrza świata w piłce nożnej, bo to mniej więcej był taki entuzjazm i takie zainteresowanie wszystkich w Polsce, ale i też w Europie. To był zresztą czas takich właśnie tworzenia dużych imprez technicznych, czy to rajdów samochodowych, czy tych właśnie takich zawodów samolotów. No, zawody samolotów później się, jak powiem, nie przebiły ze względu też na koszty i nikt tego nie pociągnął, bo w 1934 roku były ostatnie zawody tego typu challenge, który też wygrali polscy piloci, no ale niestety ze względów finansowych nie zostało to dalej pociągnięte. Ale to naprawdę było bardzo duże osiągnięcie i to nie tylko, tak można powiedzieć, polskiego pilota, ale i konstruktora, bo ten samolot przede wszystkim wygrał dzięki swoim właściwościom lotnym i samej konstrukcji, która zdobyła przecież wtedy najwięcej punktów jako w ocenie takiej typowo technicznej.
To był czas odbudowywania wciąż jeszcze państwowości, ten mit modernizacyjny towarzyszył Polakom, no czas oczywiście wielkich także inwestycji takich w wymiarze narodowym, no i to zwycięstwo w 1932 roku, dodajmy, lotnisko krakowskie było jednym z lotnisk etapowych tych zawodów. Tomasz Krzaczyński.
Jak najbardziej. Niemniej jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście te sporty lotnicze były bardzo popularne i bohaterów, zwycięzców tych zawodów, tego szalanżu witano entuzjastycznie na ulicach Krakowa, choćby na ulicy Basztowej. Była też feta na lotnisku Rakowice-Czyżyny. Zatem Kraków godnie przyjął swoich bohaterów. Stąd warto nawiązać śmiało do tych tradycji sprzed 80 lat.
To zatrzymajmy się jeszcze na moment przy tych zawodach. Jak one wyglądały? Kraków, to lotnisko krakowskie było jednym z lotnisk etapowych, te inne?
To znaczy się, ono było na trasie przelotu, bo to w zasadzie dochodzimy już do jednej z konkurencji, czyli tego lotu okrążnego wokół Europy, ale to nie był najważniejszy element tej całej konkurencji. To w ogóle był specjalny regulamin ustalony wcześniej, za co przyznawane były punkty, które później decydowały o końcowym wyniku. Natomiast ten etap, czyli ten lot okrężny, był dość selektywny dla tych uczestników, bo dużo z tych załóg po prostu w trakcie tego lotu nie doleciało. Czyli zakończyli lot z powodów technicznych, czy jakichś innych przypadłości. No i finalnie w Berlinie do tego finałowego wyścigu, do tej konkurencji szybkościowej stanęło 19 załóg. Czyli dość sporo się, ponad połowa się gdzieś wykruszyła w trakcie właśnie tej konkurencji tego lotu okrężnego. To w ogóle fajna sprawa, fajna inicjatywa, że coś takiego w ogóle wymyślono. Pewnie byłoby to dość ciekawe dzisiaj. No, trzeba było się tylko zastanowić nad formułą, jakby to miało wyglądać. Wtedy kładziono duży nacisk właśnie na taką turystykę lotniczą. I dlatego to jest też wyścig samolotów turystycznych. I te samoloty musiały być dla tych podróżujących wygodne. Więc tam brano pod uwagę ergonomię, łatwość wsiadania, wysiadania, szybkość składania układania skrzydeł, żeby jak najmniej zajmowało miejsce w hangarze. No przecież jak tam każdy gdzieś jest na lotnisku, no to widzi, że te samoloty no, trzeba gdzieś schować. To jest dość, że tak powiem, rogaty obiekt, który ciężko ustawić. Jak się składa te skrzydła, to bardzo łatwo gdzieś można wtedy upakować więcej tych samolotów, tych statków powietrznych. Więc ta polska myśl techniczna samolotu RWD, czyli tych naszych konstruktorów, którzy to wymyślili, zaprojektowali, to cała seria powstała. Tutaj też trzeba powiedzieć i o RWD-5, na którym Skarżyński przeleciał przez Atlantyk i to będzie znowu rocznica w przyszłym roku, to do tego myślę, że nawiążymy. Natomiast RWD-6, czy później RWD-9 w 1934 roku, to były samoloty no, wysokiej technologii, mechanizacja płata, która umożliwiała loty z bardzo małą prędkością, ale i też krótki start, krótkie lądowanie. I to było wszystko podczas tych zawodów oceniane. No dlatego finalnie wygraliśmy te zawody.
No, dzisiaj Muzeum Lotnictwa Polskiego mogłoby być nie wiem, taką siłą, która tę tradycję w jakiś sposób odbuduje, tego typu zawodów. Tak żartem pytam, ale przecież organizują państwo wszelkiego rodzaju pokazy i zawody. Tomasz Szczeczyński.
Mało tego, lotnictwo w Krakowie, w Muzeum Lotnictwa Polskiego jest obecne w sposób czynny, ponieważ muzeum posiada 3 lotne maszyny. Pipera, Antonowa i Jaka 18. Więc jesteśmy przygotowani też
do zawodów.
Technologicznie, tak, organizacyjnie dysponujemy pasem startowym, drogą kołowania, hangarem lotniczym i ludźmi, którzy kochają lotnictwo i jako obsługa powietrzna, i jako obsługa naziemna. Zatem atuty jak najbardziej są, zapraszamy, warto się przekonać już niebawem.
No może ja bym tak powiedział, no, to te konstrukcje to raczej nie nadają się teraz do jakichś wyścigów, bo to są konstrukcje historyczne, one bardziej służą prezentacji samolotów w powietrzu, żeby jednak zobaczyć ten samolot, ten eksponat w jego naturalnym środowisku. To tak trochę, no jakby powiedzmy, no statek oglądać na lądzie, a nie na wodzie. Tak samo samolot, jak stoi na ziemi, no to nie jest jego środowisko. On nie jest projektowany do tego, żeby jeździł po ziemi, tylko żeby latał. Więc zawsze to jest dobrze zobaczyć latający eksponat, porównać, jakie on ma własności lotne. Zresztą tak nawiasem dodam, że ostatnio miałem przyjemność przelecieć się samolotem, rekonstrukcją samolotu RWD-8, czyli bardzo popularnego w przedwojennej Polsce samolotu używanego do szkolenia. To są zupełnie niezapomniane wrażenia z lotu, bo te własności lotne zostały w 100% odtworzone. I to jest możliwość pokazania, czyli jak gdyby przeniesienia się trochę w czasie, bo my teraz mamy nowe konstrukcje. Właśnie gdybyśmy robili coś, co byłoby teraz jakimiś takimi nowymi zawodami, no to trzeba byłoby też wymyślić jakiś regulamin, jakieś zasady, co by było punktowane, za co byśmy przyznawali punktację. Na pewno one byłyby różne od tego, co było przed wojną. To raz. A drugie, tak wracając do takiego pomysłu, co muzeum w tej materii chce zrobić. Tak, no myślimy nad tym i ja mam też taki pomysł, tutaj na antenie mogę już go chyba zdradzić, w kwestii organizacji pikników lotniczych. To, co przez lata było taką sztandarową imprezą Muzeum Lotnictwa, no niestety z wielu względów, no niezależnych od nas, od muzeum, ale i przepisów i samej zmieniającego się otoczenia muzeum, no już nie będzie możliwe w takiej formie do realizowania. I jest taki pomysł, żeby może zaangażować w tego typu działalność nasze małopolskie aerokluby. I gdybyśmy te pikniki lotnicze małopolskie robili, powiedzmy, co roku na lotnisku innego aeroklubu, byłoby to na pewno łatwiejsze do zorganizowania, jak chodzi o logistykę i dające większe możliwości przede wszystkim do pokazania tego sprzętu latającego, ale i też, powiedzmy, jak gdyby w jakiś sposób ożywiające te obszary Małopolski z rejonu danych lotnisk. A przypomnijmy, to jest Nowy Targ, to jest Łososina i to jest Pobiednik pod Krakowem, więc to by było naprawdę takie No, święto lotnictwa małopolskiego, które by miało możliwość rozwijania się czy pokazywania się w różnych miejscach.
Czyli pikniki w tych małopolskich aeroklubach, bo tutaj powiedzmy sobie, pan dyrektor już dotknął tego problemu. No, zabudowa przestrzenna coraz mniej pozostawia miejsca Muzeum Lotnictwa Polskiego do organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć. Tomasz Krzaczyński.
To prawda. Państwo doskonale wiedzą, że przy Alei Bora Komorowskiego powstaje ogromny budynek Kogiteonu, Małopolskiego Centrum Nauki. Rozbudowują się osiedla mieszkaniowe. Krakowska Politechnika również ma swoje ambitne plany przestrzenne. Zatem jest coraz więcej obiektów wysokościowych w pobliżu. Natomiast to nasze lotnisko dalej ma czynny status lądowiska. Moim zdaniem przypomina lotniskowiec na Morzu Miejskim. I warto go zachować po to, żeby nie tylko startować i lądować, ale wspomniał o tym dyrektor Kosecki niedawno, niech będzie to miejsce prób, testów, badań naukowych, technicznych dla tych wszystkich, którzy są zainteresowani albo samochodami autonomicznymi, albo dronami, albo innymi bezzałogowcami, robotami, po to, żeby to miejsce oddychało również kulturą politechniczną, nie tylko spełniając funkcje najprostsze. A poza tym, jeżeli już mówimy o tym miejscu na starty i lądowania, to jest to dobry teren na wszelkiego rodzaju akcje antykryzysowe dla służb specjalnych, dla wojska, dla policji, dla straży pożarnej. Zatem pas startowy ma kilka funkcji.
No to dające do wyobraźni porównanie do tego lotniskowca, dyrektor Kosecki chciał coś dodać.
Tak, chciałem tylko dodać właśnie tego, że po prostu no, tą funkcję chcemy zachować tego lotniska, żeby to całkiem nie zostało wykreślone i wykonywania tam lotów okazjonalnych, tak jak teraz chcemy przy święcie lotnictwa coś mieszkańcom Krakowa i Małopolski pokazać. W takim zakresie, który no, minimalizuje uciążliwość tego typu operacji, ale jednak, że na tym niebie w historycznym miejscu będzie można zobaczyć samoloty i jakąś operację lotniczą wykonać przez statki powietrzne, przez samoloty, które mają takie możliwości, czyli mają krótki start, krótkie lądowanie, to już właśnie nawiązując do tego lotniskowca, gdzie te operacje mogą być wykonywane bezpiecznie. I tu nawet bym powiedział tak, nie jest problem w tej zabudowie sąsiedniej przy tym pasie, co w ogóle zabudowywania się całego terenu miasta Krakowa i takiej przestrzeni, powiedzmy, rezerwowo bezpiecznej dla samolotów, którędy one mogą, powiedzmy, przelecieć nad teren tego pokazu. To jest, tak powiem, większy problem niż samo otoczenie pasa, bo ono jakieś tam trudności dla tych samolotów, dla tych czy śmigłowców nie stwarza. Wiadomo, w miastach nie takich jak Kraków latają śmigłowcy, lądują na dachach w różnych miejscach i ten ruch jest utrzymywany. Natomiast no generalnie trudno sobie wyobrazić, żeby no pas startowy, czy to lotnisko nasze było jakimś lotniskiem komunikacyjnym dostępnym dla każdego.
No to już tak na koniec musimy powiedzieć o tym, co czeka nas w niedzielę, a w zasadzie już w sobotę, to rozpoczynamy od soboty.
Tak, no możemy rozpocząć od soboty, bo tak zresztą rozpoczynamy. Rozpoczynamy koncertem Filharmonii Krakowskiej w gmachu głównym Muzeum Lotnictwa Polskiego. Koncertem poświęconym czy upamiętniającym naszych pilotów. W zasadzie to właśnie głównie chodzi o tych pilotów Franciszka Żwirkę i Stanisława Wigurę, którzy tutaj, trzeba też dodać, niedługo po tym sukcesie zginęli tragicznie 11 września pod Cierlickiem w Czechach, więc to był taki triumf i tragedia, więc ten koncert jest po części im poświęcony i wszystkich zapraszamy. Bilety można nabyć w kasach Filharmonii. I też w sobotę będzie wernisaż wystawy poświęconej sukcesowi polskich pilotów właśnie w tych zawodach samolotów turystycznych w 1932 roku. Nowa ekspozycja w muzeum nowe nasze, znaczy nie nowe, ale eksponaty, które powiedzmy nie były nawet prezentowane jeszcze do tej pory, pokażemy. Ciekawa aranżacja, więc od soboty będzie można ją zobaczyć. Natomiast, no i jeszcze wieczorem będzie można zwiedzać muzeum po koncercie i po tym wernisażu. Planujemy takie nocne zwiedzanie, jak było w trakcie nocy muzeów. Troszkę w krótszym czasie, bo do 21 godziny, ze względu na to, że musimy też się przygotować na te wydarzenia niedzielne. Ale jednak wszyscy ci, którzy będą chcieli zobaczyć muzeum troszkę z innej perspektywy, takiej wieczorowo-nocnej, zapraszamy, a będzie można wejść też do samolotów i zobaczyć ich wnętrze.
Mhm. Niedziela? Co w niedzielę? Tomasz Krzeczyński, jakie maszyny zobaczymy? Statki powietrzne?
Może zanim opowiemy o tych maszynach, to jeszcze zwróćmy uwagę na kontekst historyczny, ponieważ są czynne wystawy stałe, nowoczesne, multimedialne, narracyjne, choćby nawet wystawa Skrzydła i ludzie XX wieku. I tam można obejrzeć statki powietrzne z różnych przestrzeni, ponieważ wystawa jest dwupoziomowa. Do tego jest archeologia lotnicza, jest wystawa Metamuzeum, gdzie znajdują się szczątki statków powietrznych. Jest wreszcie wystawa poświęcona samolotom lotnictwu z I wojny światowej w oparciu o kolekcję Hermana Göringa. Zatem tutaj nie braknie atrakcji naziemnych. Chodzi o to, żeby ta impreza miała charakter nie tylko rozrywkowy, nie tylko piknikowy, ale również edukacyjny, no, stricte muzealny.
Ja może tutaj bym rozwinął, bo tak całe te uroczystości w zasadzie tą główną osią będzie msza święta, którą planujemy o 10:30 w niedzielę. Dodam, że muzeum w niedzielę jest otwarte dla wszystkich. Wstęp jest darmowy. 10:30 msza w intencji lotników, później będzie apel pamięci i złożenie kwiatów pod ścianą i tablicami upamiętniającymi pilotów. Będzie też koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania. No i pokazy lotnicze. Tak jak powiedziałem wcześniej, w jakimś ograniczonym, ale jednak zakresie będzie można zobaczyć na niebie nad lotniskiem parę ciekawych konstrukcji, między innymi i samolot transportowy C-130 Herkules, który ma przylecieć do Krakowa, bo no, część samolotów będzie miejscowych, a część będzie ten. Natomiast nie chciałbym tutaj już dokładnie wszystkiego zdradzić. Myślę, że ci, którzy przyjdą, nie będą zawiedzeni. I będzie też duża część ekspozycji naziemnych. Oprócz tego, że będzie można zwiedzać ekspozycje muzealne, no to będą też stoiska różnych jednostek wojskowych z terenu Małopolski. No, myślę, że dość ciekawe z prezentacją ich uzbrojenia, wyposażenia, no i Wojskowej Akademii Lotniczej. No, różnych grup rekonstrukcyjnych, także na ziemi na pewno nie będzie się działo mniej niż w powietrzu.
Święto Lotnictwa Polskiego, początek w sobotę, koncert krakowskich filharmoników, do tego filmy i lotnictwo oczywiście w tle, no i niedziela oczywiście pokazy na terenie Muzeum Lotnictwa Polskiego. Przypominali i zapraszali przedstawiciele muzeum. Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego, bardzo dziękuję.
Dziękuję Państwu.
I Tomasz Krzaczyński, zastępca dyrektora muzeum, dziękuję.
Dziękuję Państwu, dziękuję Panie redaktorze.
Tu Radio Kraków Kultura.